Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Watykan nie jest pracodawcą księży i nie odpowiada prawnie za ich winy, uznał sąd federalny w USA.
Podobnie jak Polacy, ukraińscy grekokatolicy chcą się pojednać z patriarchatem moskiewskim.
W Polsce trwa peregrynacja ikony Matki Bożej od oceanu do oceanu w intencji poczętego życia.
21 sierpnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Stolicy Apostolskiej nie można uważać za pracodawcę księży posługujących w Stanach Zjednoczonych, orzekł sąd federalny w Oregonie. Tym samym oddalił on wniosek o obciążenie Watykanu odpowiedzialnością karną i finansową za przestępstwa popełniane przez duchownych. W tym konkretnym przypadku chodziło o irlandzkiego księdza Andrew Ronana, który pod koniec lat 60. ubiegłego wieku utrzymywał homoseksualne relacje najpierw z alumnami seminarium w Irlandii, a potem po karnym przeniesieniu do Stanów Zjednoczonych z uczniami kościelnych szkół średnich w Chicago i Portlandzie. Ksiądz Ronan porzucił kapłaństwo i zmarł przed 30 laty. Jedna z jego ofiar domaga się odszkodowania od Watykanu, twierdząc, że ze względu na hierarchiczną strukturę kościoła to właśnie Stolica Apostolska była pracodawcą księdza przestępcy.
Jak zauważa Jeffrey Lena, prawnik reprezentujący interesy Watykanu, wczorajsze orzeczenie Sądu Federalnego w Oregonie można uznać za precedensowe. Po raz pierwszy bowiem amerykański sąd tak dokładnie rozważył relacje, jakie łączą kapłana ze Stolicą Apostolską i jednocześnie orzekł, że nie ma żadnych faktycznych podstaw, by mówić w tym wypadku o zatrudnieniu kapłana przez Watykan.
W uzasadnieniu sędzia Michael Mossman oświadczył, że rozpatrując ten przypadek rozważył szereg analogicznych sytuacji w realiach Stanów Zjednoczonych. Przeanalizował m.in. działalność amerykańskich izb adwokackich, których uprawnienia względem adwokatów wydają się być podobne do tych, które Stolica Apostolska ma względem księży. Izba adwokacka może adwokata karać czy pozbawiać uprawnień, ale go nie zatrudnia ani nie zwalnia z pracy. Zdaniem sędziego Mossmana, gdyby sąd uznał Stolicę Apostolską za pracodawcę księży, to konsekwentnie również wszystkich katolików na świecie trzeba by traktować jako pracowników Watykanu.
Amerykańskie media postrzegają wczorajsze orzeczenie sądu w Oregonie jako wielki sukces Watykanu. Dzięki niemu Stolica Apostolska nie będzie się musiała odwoływać do immunitetu, jaki przysługuje papieżowi jako głowie państwa. Zarazem przypomina się, że odszkodowania, jakie Kościół w Stanach Zjednoczonych wypłacił faktycznym bądź domniemanym ofiarom rozwiązłości seksualnej wśród duchownych, przekroczyły już 2 miliardy dolarów.
Na Słowacji w tych dniach przebywa prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, kardynał Raymond Berg. Przybył on na zaproszenie organizatorów sympozjum kanonistów, które już po raz 16 odbywa się na Spiszu.
Swoją 3-dniową wizytę kardynał rozpoczął w niedzielę 19 sierpnia od Bratysławy, gdzie był gościem bratysławskiego metropolity arcybiskupa Stanisława Zwoleńskiego. Jego poniedziałkowy program to oprócz wizyty w bratysławskiej katedrze świętego Marcina przede wszystkim spotkania z przedstawicielami ruchów pro-life. Trzeba przypomnieć, iż kardynał Burke jest znanym w kościele i w świecie i zdecydowanym obrońcą życia od chwili jego poczęcia aż do naturalnej śmierci. Podczas modlitewnego spotkania przy symbolicznym pomniku nienarodzonych dzieci znajdującym się w pobliżu kościoła świętej Elżbiety ksiądz kardynał wygłosił krótkie, ale doniosłe przemówienie, przypominając konieczność pracy na rzecz kultury życia, by każdy człowiek na ziemi mógł żyć w godności, korzystając z praw mu należnych. Dzisiaj kardynał wygłosił referat pod tytułem Sygnatura apostolska w służbie kościoła w ramach sympozjum prawa kanonicznego w spiskiej kapitule i przewodniczył mszy świętej odprawianej po łacinie w konkaterze diecezji spiskiej pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w podtatrzańskim Popradzie. Dla Radia Watykańskiego ze Słowacji ksiądz Stanisław Ługowski.
Cerkiew grecko-katolicka na Ukrainie chce iść za przykładem polskiego kościoła i tak jak on zainicjować proces pojednania z moskiewskim patriarchatem prawosławnym. Inaczej nie da się nam powstrzymać rusyfikacji Ukrainy ani ukrainofobii w Rosji, oświadczył zwierzchnik ukraińskich grekokatolików arcybiskup Światosław Szewczuk. W jego przekonaniu stało się dobrze, że to właśnie kościoły zainicjowały proces pojednania między Rosjanami i Polakami. Nie usłyszeliśmy wprawdzie, co Polacy przebaczają Rosjanom oraz za co cerkiew prawosławna chce przeprosić Kościół łaciński w Polsce. Kiedyś być może zostanie to powiedziane, jednak dano bardzo wyraźny przykład oraz wystosowano silne wezwanie do pojednania, oświadczył arcybiskup Szewczuk.
Docenił on również fakt, że patriarchat moskiewski stara się nawiązywać relacje ze zwierzchnikami kościołów lokalnych, a nie tylko ze stolicą apostolską. Mam nadzieję, że coś podobnego stanie się również na Ukrainie i patriarchat moskiewski uzna nas za swego rozmówcę. Do tej pory mówiono o nas tylko w Watykanie i to zazwyczaj bez nas, zaznaczył zwierzchnik grekokatolików. W jego przekonaniu wspólne rozważenie bolesnych kwestii w świetle Ewangelii mogłoby doprowadzić do uzdrowienia pamięci i konstruktywnej współpracy.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Podjęty wczoraj na mitingu Przyjaźni Narodów temat wolności religijnej ma również znaczenie ściśle polityczne. Polityczne są także przyczyny i skutki braku nacisku ze strony demokratycznego świata na kraje, gdzie panują ograniczenia czy wręcz prześladowania religijne. Obnaża to słabość zachodniego świata, a szczególnie Europy, która na własne życzenie rezygnuje z możliwości wpłynięcia na stan rzeczy w tej dziedzinie. Tak uważa Franco Frattini, były minister spraw zagranicznych Włoch oraz unijny komisarz sprawiedliwości, który jest gościem spotkania w Rimini.
Sądzę, że Europa powinna czynić dużo więcej, zwłaszcza gdy chodzi o znajomość i monitorowanie regionów, gdzie mamy do czynienia z przemocą i prześladowaniami. Europa posiada w tej dziedzinie ważne narzędzia, umowy i traktaty. Ma na przykład możliwość wsparcia finansowego misji chrześcijańskich czy wolontariatu, a odmówienia finansowania krajów czy rządów, które nie czynią wystarczających kroków dla zapobieżenia tym prawdziwym rzeziom. I wreszcie Europa ma obowiązek podniesienia sprawy wzajemności. Ja jestem osobiście przekonany do walki z wszelkimi przejawami dyskryminacji. Nie możemy zapominać o zjawisku islamofobii, ale dlaczego mamy zapominać, że w wielu krajach świata chrześcijanie nie mogą sprawować sakramentów? Temat wzajemności ma tu fundamentalne znaczenie, bo dotyczy nie jednego spraw, ale podstawy wszelkich swobód, czyli możliwości wierzenia i wyznawania własnej wiary.
Według włoskiego polityka o kwestii wolności religijnej mówi się zbyt mało. Przyczyną tego jest dominujący w kulturze relatywizm i pozytywizm. Stąd nieśmiałość, z jaką Europa domaga się przestrzegania tych podstawowych i nienegocjowalnych praw. A przecież nasza tożsamość opiera się na tysiącleciach tradycji chrześcijańskiej, zauważył Franco Frattini. Wstrzemięźliwość w wyrażaniu i domaganiu się tego prawa to przejaw słabego myślenia, które zmniejsza rolę Europy w świecie.
Gdy mowa o wolności sumienia i wyznania, to w pierwszym rzędzie myśl biegnie na Bliski Wschód. Niepokój budzą dalsze losy ogarniętej wojną domową Syrii, gdzie w konflikcie pojawiają się również akcenty religijne. W kraju tym od wielu lat pracuje polski jezuita ksiądz Zygmunt Kwiatkowski. Jego zdaniem w konflikcie syryjskim odzwierciedla się cała kwestia Bliskiego Wschodu. W przekonaniu polskiego misjonarza, aby region ten zaznał wreszcie pokoju, musi zdarzyć się potrójny cud.
Cud pokoju i spokoju na Bliskim Wschodzie to kwestia Izraela. Mały kraj musiał być uznany i musiałby czuć się bezpieczny wśród masy odrębnych kulturowo i religijnie, przede wszystkim mówię tu o muzułmanach. Drugi cud to musiałby dojść do porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Oczywiście tam wszystkie inne kraje, które pretendują do odegrania roli na arenie międzynarodowej, też się interesują tym regionem z zrozumiałych względów, ponieważ tam są światowe złoża ropy naftowej, teraz się mówi również o gazie ziemnym. A trzeci cud porozumienia pomiędzy religiami. Być może, że to jest jakoś pierwotny cud albo leżący u podłoża, żeby religia nie była czynnikiem nie tylko dzielącym, ale wręcz teraz dochodzi do tego, że antagonizującym, powodującym wrogość i podsycającym nienawiść. Żeby odwrotnie, żeby religia była czymś, co przybliża ludzi, wzbogaca ich człowieczeństwo i ich zdolność do życia razem.
Czy taki cud jest możliwy? Na razie trudno na to liczyć, przynajmniej gdy chodzi o Syrię, gdzie jak uważa nuncjusz apostolski w tym kraju, sytuacja wydaje się wymykać spod kontroli. Arcybiskup Mario Zenari podziela zdanie nowego mediatora ONZ, Lagdara Brahimiego, że pokoju tam nie da się przywrócić bez zaangażowania samych Syryjczyków.
Wspólnota międzynarodowa powinna pomóc, ale i sami Syryjczycy mają lekcję do odrobienia. Znalezienie drogi pokoju to zadanie bardzo trudne, kosztujące wiele wyrzeczeń i cierpień. Ale nie da się tego zrobić rękami innych i Syryjczyków trzeba do tego zachęcać, aby wszystkie grupy etniczne i religijne szukały drogi pokoju. Ważny jest tu wkład naszych wspólnot chrześcijańskich i gdzieniegdzie to widać. W tej tak tragicznej sytuacji misja chrześcijan, by budować mosty porozumienia, jest całkiem jasna, czego tu i tam widać piękne przykłady. Widzę, i to nie tylko osobiście, piękne i heroiczne świadectwa we wspólnotach parafialnych.
Nuncjusz apostolski w Syrii odniósł się także do oświadczenia prezydenta Obamy, że Stany Zjednoczone dokonają interwencji zbrojnej, jeśli reżim Assada użyje broni chemicznej. Arcybiskup Dzenari zaapelował o ścisłe przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego, które niestety naruszane jest przez obie strony konfliktu.
Ulgę i umocnienie mieszkańcom osady Dak Panan w Wietnamie przyniosła wizyta miejscowego biskupa. W tamtejszym ośrodku dla trędowatych mieszka 160 osób, w większości katolików. Napięcie pojawiło się po decyzji władz nakazującej zdjęcie krzyża z kaplicy oraz demontowanie ołtarza i tabernakulum. Władze nakazały równocześnie powieszenie w miejsce krucyfiksu i obrazu Matki Bożej dwóch portretów Ho Chi Mina. Wskazały, że budynek przeznaczony jest na potrzeby mieszkańców wioski, nie jest jednak miejscem modlitwy. Wobec sprzeciwu ludności ich lider został aresztowany.
Mieszkańcy czują się tymi decyzjami steroryzowani i upokorzeni, a biskup Michel Huang Duc Oan uznał je za nadużycie ze strony władz. Przybyła na miejsce policja, usunęła bowiem także kościelny dzwon i zburzyła dzwonnicę. Biskup wezwał wiernych, by się nie lękali i zachęcił ich do wytrwania w wierze mimo prześladowań.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Od 12 sierpnia trwa polska część światowej peregrynacji ikony Matki Bożej Częstochowskiej od oceanu do oceanu. Inicjatywa ruchów pro-life, której trasa wiedzie od Władywostoku do Fatimy, to okazja do modlitwy w intencji każdego poczętego życia. Ikona zawitała także do Warszawy. Z tej racji w warszawsko-praskiej katedrze mszy świętej przewodniczył biskup Marek Solarczyk. W homilii podkreślił, że peregrynując, ikona Matki Bożej jest dla nas przypomnieniem o obecności Boga pośród nas.
Rodzice otrzymują moc stworzenia, człowiek otrzymuje moc uświęcenia. Człowiek jest prowadzony przez Ducha Świętego i Maryja zawsze, kiedy się pojawia, zawsze jest tą wielką orędowniczką i wielkim źródłem tego Bożego światła, które przypomina, nie można tego zmarnować.
W Polsce peregrynacja potrwa do 26 sierpnia, następnie wizerunek Matki Bożej przejmą Słowacy. O włączenie się do akcji honorowego oddawania krwi apeluje Narodowe Centrum Krwi, partner kampanii społecznej Podaruj Krople Miłości, organizowanej przez Caritas Polska. Olga Kołtuniak, rzecznik Caritas Polska, podkreśla, że zapotrzebowanie na krew w szpitalach wzrasta szczególnie w okresie wakacyjnym.
Głównie dlatego, że ci krwiodawcy, którzy regularnie krew oddają, wyjechali na wakacje. No i jak słyszymy codziennie niemal, że jest coraz więcej wypadków na drodze. Stąd też apel dyrektora Caritas Polska, księdza Mariana Subocza, do wszystkich ludzi dobrej woli, do tych, którzy mogą i chcieliby oddać krew, aby pomóc drugiemu człowiekowi, bo krew jest naprawdę potrzebna i, mówiąc krótko, ratuje życie.
Honorowy patronat nad kampanią Caritas Polska Podaruj Krople Miłości objęli kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup Henryk Hozer, biskup Józef Guzdek oraz klasztor na Jasnej Górze i klasztor w Niepokalanowie.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.